Gdy 17 lipca 2017 roku do brytyjskiej ambasady w Mediolanie zgłosiła się zagubiona i przestraszona młoda Angielka, nikt z obecnych nie był w stanie ukryć zdziwienia. Dziewczyna przedstawiła im tak nieprawdopodobną i dziwną historię, że nie jeden światowej klasy pisarz nie stworzyłby lepszego scenariusza. Z tą różnicą, że jej historia wydarzyła się naprawdę. Dwudziestoletnia Chloe pochodziła z Colesdon w południowym Londynie, gdzie mieszkała z pochodzącą z Polski mamą Beatą, która wychowywała ją samotnie. Dziewczyna była wesołą, rezolutną i radosną nastolatką, która od najmłodszych lat miała bardzo sprecyzowane plany na przyszłość. Pragnęła zostać prawnikiem, dlatego dużo się uczyła i z zapałem przygotowywała się do egzaminów maturalnych z prawa, biznesu i psychologii. Jednak gdy podczas wakacji w słonecznej Hiszpanii w 2014 roku poznała Conora i szaleńczo się w nim zakochała, przestała myśleć o nauce. Zamiast spędzać czas w książkach, chodziła na randki, a w wieku zaledwie 17 lat zaszła w ciążę. Conor był przy niej przez cały ten czas. Wspierał ją i pocieszał, gdy nie zdała matury. A kiedy urodziła, został w domu z dzieckiem, by mogła rozwijać swoją wielką pasję, jaką od zawsze był modeling. Od małego kochała być w centrum uwagi. Uwielbiała blask fleszy, światła reflektorów. A poza tym była ładna, zgrabna i uśmiechnięta. Dlatego szybko znalazła sobie agenta, który zajął się jej karierą. A ta wkrótce zaczęła nabierać tempa. Dziewczyna brała udział w wielu sesjach zdjęciowych, a z każdą kolejną stawała się coraz bardziej rozpoznawalna, a jej Instagram śledziło coraz więcej osób. Choć w tym czasie jej życie zawodowe kwitło, uczuciowe zaczęło się sypać. Tryb życia modelki pozwalał jej podróżować, zwiedzać świat, spotykać nowych, nierzadko znanych ludzi, starszych, mądrzejszych i z wizją życia, jak zwykła mawiać. A to otworzyło jej oczy. Zdała sobie sprawę, że związek z Conorem nie jest tym, czego pragnie, że ją ogranicza, a ona chce być wolna. Dlatego pewnego dnia, gdy jej synek Ashton miał 6 miesięcy, powiedziała mu, że chce się rozstać. Chłopak był tą decyzją zaskoczony i, delikatnie mówiąc, rozczarowany. Ale nie zamierzał drzeć przysłowiowych kotów. Nie był głupi. Śledził wiadomości i już dawno doszły do niego słuchy o tym, że Chloe romansuje na boku. W tamtym czasie podejrzewano ją bowiem o związek ze znanym i, co chyba ważniejsze, żonatym, angielskim piłkarzem Jermainem Pennantem, grającym m.in. dla Arsenalu czy Liverpoolu. Potem łączono ją również z innymi, zwykle starszymi i bogatymi mężczyznami. Zdaniem wielu spotykała się z 57-letnim pewnym bankierem inwestycyjnym i Davidem Williamsem, jurorem brytyjskiego Mam Talent. Te plotki ostatecznie zakończyły jej związek z ojcem dziecka i jednocześnie zapewniły rozgłos, o jakim marzyła. Dziewczyna zaczęła otrzymywać coraz więcej propozycji współprac od firm i fotografów. Jedną z nich była ta, którą jej agent otrzymał na początku lipca 2017 roku. Dotyczyła wyjazdu do Mediolanu, europejskiej stolicy mody, i wzięcia udziału w sesji zdjęciowej. A artysta był tak bardzo podekscytowany pracą z modelką, że zapłacił mu z góry 1200 funtów zaliczki. Niewiele myśląc, dziewczyna spakowała więc najpotrzebniejsze rzeczy. Zawiozła synka do jego ojca i ruszyła na lotnisko. Wtedy jeszcze nie mogła przypuszczać, że przyjmując tę propozycję, popełnia największy w swoim życiu błąd. Błąd, który być może będzie kosztował ją życia. 17 lipca 2017 roku. Poniedziałek. konsulat brytyjski w Mediolanie. Choć było jeszcze dość rano, z włoskiego nieba powoli zaczynał się już lać lipcowy żar. Pracownicy konsulatu leniwie zajmowali swoje stanowiska. Parzyli sobie kawę. Opowiadali o tym, jak spędzili weekend. I właśnie wtedy coś zakłóciło ich spokój. Do budynku wpadła roztrzęsiona i zagubiona młoda dziewczyna. Powiedziała, że została porwana. Przetrzymywano ją na odludziu przez 6 dni. Przechytrzyła jednak porywaczy i udało jej się uwolnić. Jak? Opowiem wam w dalszej części historii. 11 lipca 2017 roku przyleciała do Mediolanu, gdzie, jako że była modelką, miała wziąć udział w pewnej sesji zdjęciowej. Wszystko zapowiadało się normalnie. Spotkała się z fotografem, który mówił łamaną angielszczyzną i pojechała z nim do studia. Ale tam zorientowała się, że nikt nie zamierza robić jej zdjęć. Zaparkowaliśmy pod budynkiem na Via Bianconi 7. Tutaj była nazwa studia, mówiła wskazując palcem na przeszklone drzwi, gdy przyjechała w miejsce porwania z włoską policją. Gdy weszłam do budynku, ktoś zaszedł mnie od tyłu. Ręką w rękawiczce zasłonił mi usta. Byłam przerażona. Próbowałam uciec, ale wtedy zza rogu wyłoniła się druga postać. Był to mężczyzna w masce, który podbiegł do mnie ze strzykawką. W jednej chwili zrobiłam się senna i upadłam. Teraz po badaniach już wiem, że podał mi ketaminę. Środek, jaki czasem podaje się koniom na uspokojenie. Gdy się obudziłam, zorientowałam się, że jestem zamknięta w jakiejś torbie i jadę w samochodowym bagażniku. Miałam zaklejone czymś usta, dlatego ciężko mi było złapać oddech. Próbowałam rozsunąć zamek torby, by wpuścić do środka trochę powietrza, ale było to bardzo trudne, bo miałam na rękach kajdanki. Byłam przerażona i nie wiedziałam, co robić. Myślałam, że już się nie uwolnię, że ta torba będzie moim grobem, mówiła policjantom. Wtedy samochód nagle się zatrzymał. Klapa bagażnika wystrzeliła do góry, a ja po raz pierwszy zobaczyłam porywacza. Powiedział mi, żebym się nie martwiła. Gdy dojechaliśmy na miejsce, na odizolowaną od świata farmę, położoną wśród zielonych traw, drzew i malowniczych wzgórz, przykuli mnie do komody. Bałam się, ale zaczęłam zadawać im pytania. Pytać, dlaczego mnie tu przywieźli, czego ode mnie chcą i gdzie właściwie jestem. Dowiedziałam się, że jestem w Piemoncie, we wsi Borgiallo, nieopodal Turynu. 193 km od Mediolanu. Byli bardzo pewni siebie, odpowiadali rzeczowo i biła od nich determinacja, z którą raczej trudno było dyskutować. Dlatego od samego początku czułam, że cała ta sytuacja nie jest żadnym głupim żartem czy blefem. Miałam pełną świadomość tego, że grozi mi prawdziwe niebezpieczeństwo. Mężczyźni od początku nie kryli się bowiem z tym, że chcą okupu. Powiedzieli, że wysłali już maile z żądaniem okupu do jej bliskich, a jeśli zaraz nie otrzymają 300 tysięcy euro w bitcoinach, sprzedadzą ją jakiemuś zbokowi z Arabii Saudyjskiej, który gdy mu się już znudzi, nakarmi nią tygrysy. Twierdzili, że są członkami Black Death, słynnej grupy rumuńskich handlarzy modelkami działającej w darknecie, czyli takiej nielegalnej części internetu, gdzie można nabyć i sprzedać właściwie wszystko. Że mają już na nią klientów, więc wszystko pójdzie gładko. Chloe była w szoku. Mimo, że była celebrytką i zdarzało jej się dużo zarabiać, nie miała takich pieniędzy. Wiedziała też, że jej rodzina, choćby nie wiem jak się zapożyczyła, również. Poprosiła więc tajemniczych mężczyzn o to, by wysłali żądanie okupu także do jej bogatych kolegów. Miała nadzieję, że być może oni będą potrafili jej pomóc. Choć była nieco oszołomiona i z pewnością przerażona, strach jej nie sparaliżował i nie zablokował logicznego myślenia. Nie czekała w bezczynności na to, co przyniesie jej los. Chciała go wziąć w swoje ręce, dlatego obserwowała otoczenie. Szukała dróg ucieczki, analizowała zachowanie porywaczy, i starała się znaleźć sposób na ich przechytrzanie. W pewnym momencie zauważyła, że jeden z mężczyzn zniknął i został tylko jeden, a po kilku rozmowach sam na sam wyczuła, że mu się podoba. Widziała, jak na nią patrzy, jak mierzy ją wzrokiem, jak się do niej zaleca. Dlatego postanowiła to wykorzystać. Robiła wszystko, by zdobyć jego sympatię i wzbudzić litość, z nadzieją na to, że facet zmięknie i ją wypuści. Gdy byli razem, zalotnie się do niego uśmiechała, kokietowała i wręcz otwarcie flirtowała. Poza tym dużo z nim rozmawiała. Opowiadała mu o sobie, o swoim dziecku, o tym, jak bardzo za nim tęskni. Drugiego dnia on niespodziewanie też zaczął się otwierać. Powiedział jej, że tak naprawdę to nie chce i nigdy nie chciał jej skrzywdzić, że to nie on ją porwał. Zaczął jej tłumaczyć, że od 5 lat należy do rumuńskiej organizacji, która sprzedaje kobiety na Bliski Wschód, ale od dawna chce się od niej uwolnić. Nie jest to jednak takie proste, bo za odejście każą mu zapłacić 300 tysięcy euro i 20 nieruchomości, które nabył za 15 milionów, jakie u nich zarobił. Powiedział, że gdy tylko usłyszał, że grupa porwała młodą matkę, postanowił się temu sprzeciwić, bo jest to nieetyczne i nieopłacalne, bo za takie dziewczyny klienci nie chcą dobrze płacić. Dlatego przyjechał z Rzymu i udał, że chce im w tym porwaniu pomóc. Tak naprawdę jednak zaryzykował życiem, by pomóc jej. Powiedział też, że prawdziwych porywaczy nie ma teraz z nimi w domu. Są w miasteczku i ciągle ich obserwują. Tak więc jeśli będzie próbowała głupich sztuczek i starała się uciec, to nie tylko dla niej, ale i dla niego skończy się to tragicznie. Ona nie zobaczy już więcej swojego synka, a on swoich bliskich. Dziewczyna słuchała tego z wypiekami na twarzy i zaczęła mu wierzyć. W tamtym momencie był jedyną osobą, która chciała mojego uwolnienia, mówiła potem. Patrzyłam na niego i myślałam, co ja bym bez niego zrobiła. Ta rozmowa połączyła Chloe i tajemniczego mężczyznę pewnego rodzaju więzią. Dlatego gdy poprosił ją o to, by go pocałowała, zrobiła to bez wahania. Zgodziła się też na to, by spali w jednym łóżku. Ta decyzja przyniosła jej namiastkę wolności. Od tego dnia nie była już przykuta do komody. Mogła swobodnie chodzić po mieszkaniu, wychodzić z chatki, spędzać czas na dworze. Choć nie do końca wierzyła we wszystko, co mówił, udawała, że jest inaczej. Chciałaby myślał, że mu ufa, że zaczyna coś do niego czuć, bo odnosiła wrażenie, że jest to jej jedyna szansa. Że im bardziej będzie mu na niej zależało, tym usilniej będzie walczył o to, by dać jej wolność. Oczywiście sprytna Brytyjka doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że posuwa się niebezpiecznie daleko, a jej plan jest ryzykowny. Mężczyzna w każdej chwili mógł ją przecież przejrzeć. Zauważyć, że wcale nie darzy go uczuciem i tylko gra na czas. A to mogłoby bardzo jej zaszkodzić. Ale instynkt samozachowawczy dziewczyny był silniejszy. A tęsknota za dzieckiem dodawała odwagi. Chloe nie walczyła przecież tylko o siebie, ale i o swojego 2-letniego synka. Chłopiec od kilku dni był zupełnie sam. Z pewnością bardzo za nią tęsknił i czekał, aż do niego wróci. Bała się, że może go już nigdy nie zobaczyć, dlatego musiała zaryzykować. Plan Chloe, choć to niewiarygodne, zadziałał. Mężczyzna w przeciągu kilku dni zupełnie stracił dla niej głowę. Dawał jej coraz więcej wolności. Zabierał ze sobą na zakupy, na randki do baru. Kupował jej prezenty i snuł plany na przyszłość. Był tak tym wszystkim podekscytowany, że właściwie nie mówił o niczym innym. A Chloe nie wyprowadzała go z błędu. Była miła, kokieteryjna i zachowywała się tak, jakby istotnie była zakochana. Utrzymywała, że widzi dla nich szansę, że gdy ją wypuści, być może zostaną parą. Nie wychodziła ze swojej roli nawet wtedy, gdy wokół byli inni ludzie. Po 6 dniach rozkochała mężczyznę w sobie na tyle, że zawiózł ją do brytyjskiego konsulatu w Mediolanie. Gdy zajechali na miejsce, okazało się jednak, że budynek jest zamknięty. Zjedli więc śniadanie w lokalnej knajpce, a tam mężczyzna dał jej wizytówkę gangu. Poprosił, by powiedziała o nim w mediach, by wszyscy dowiedzieli się, że istnieją naprawdę, bo tylko to pozwoli mu na bezpieczne odejście z grupy. Poprosił ją też, by przelała mu 50 tysięcy euro w bitcoinach. Oczywiście na wszystko się zgodziła. Przedstawił jej wtedy plan działania. Pójdą do konsulatu, a ona przedstawi go jako przyjaciela z Włoch, z którym skontaktowała się, gdy tylko porywacz ją uwolnił. Przez jakiś czas wszystko szło zgodnie z tym, co zaplanowali. Ale gdy policjanci zapytali Chloe o numer telefonu do jej kolegi, który pomógł jej tutaj przyjechać, nie wytrzymała i pękła. Powiedziała, że nie zna tego numeru, że tak naprawdę to on nie jest jej przyjacielem. To on ją przetrzymywał, tylko kazał jej tak mówić. Opowieść o tym przedziwnym porwaniu i jeszcze dziwniejszym uwolnieniu zaintrygowała śledczych. Nic więc dziwnego, że zaszokowała także opinię publiczną. Gdy szczegóły zdarzenia przeciekły do światowych mediów, dziewczyna z miejsca trafiła na czołówki gazet. Zapraszano ją do telewizji, do radia. Pokazywano jej twarz na okładkach i rozkładówkach. Wszyscy chcieli poznać szczegóły tej dziwacznej historii. Jechałam w tej czarnej torbie i myślałam, że to moja trumna. Tak bardzo nie chciałam cierpieć. Myślałam, że już nie zobaczę mojego synka. Mówiła, zalewając się łzami, gdy występowała w brytyjskiej telewizji High TV. Policja tymczasem przesłuchiwała porywacza. Był nim 30-letni Łukasz, Polak mieszkający na co dzień w Oldbury, w West Midlands w Anglii. Chłopak był spokojny i od początku współpracował z policją. Utrzymywał, że to nie on porwał Chloe, że zrobił to rumuński gang z Birmingham, a on tylko pomógł jej się uwolnić. Powiedział, że nigdy nie planował wiązać się z półświadkiem, ale zmusiła go do tego sytuacja życiowa. Zdiagnozowano u niego białaczkę i potrzebował pieniędzy na leczenie. Dlatego gdy ci ludzie zaproponowali mu 500 000 funtów za to, by udawał fotografa i przywiózł na farmę pewną dziewczynę, zgodził się bez wahania. Nie wiedział, że bierze udział w uprowadzeniu do momentu, w którym pojawił się na miejscu. Gdy dziewczyna powiedziała mu, że ma dziecko, zrobiło mu się jej szkoda. Uznał, że to nieetyczne i okrutne, dlatego targany współczuciem i wyrzutami sumienia, napisał maila do gangu, by pozwolił mu ją wypuścić, bo jest matką, a on się zgodził. Mimo że historia Łukasza na pierwszy rzut oka wydawała się być w miarę wiarygodna, policja czuła, że Polak kłamie. I miała rację. Bo gdy sprawdzono jego telefon i komputer, wyszło na jaw, że żadnej grupy przestępczej o takiej nazwie nie było, bo Europol nie był w stanie potwierdzić jej istnienia. Był za to jego brat, 37-letni Michał, właściciel firmy transportowej. Mężczyzna przebywał wówczas w swoim domu w Teviedale, niedaleko Birmingham, gdzie mieszkał ze swoją matką i zaprzeczał, by miał jakikolwiek związek z porwaniem. Mówił, że od jakiegoś czasu nie utrzymywał z Łukaszem żadnego kontaktu, że do niego nie dzwonił, nie wysyłał mu SMS-ów, że nie wie, co to Black Death, nie wie nawet kiedy i dlaczego jego brat przyjechał do Włoch. Wszystko to, co mówił, okazało się być jednak wierutnym kłamstwem, bo SMS-y z telefonu jego matki mówiły zupełnie co innego. Mamo, przyjechała do was policja? Pisał do rodzicielki Łukasz, zaraz po tym, jak odstawił Chloe pod konsulat. On musi usunąć wszystkie wiadomości. Podaję ci hasło. Tłat-tłat-jeden. Powiedz, że musi natychmiast pozbyć się samochodu z garażu. Gdy SMS-y ujrzały światło dzienne, Michał trafił do aresztu w Anglii. A tam, czekając na ekstradycję do Włoch, wciąż utrzymywał to samo co wcześniej. Szedł w zaparte, że nie rozmawiał z bratem i nie wie, o co mu chodziło, gdy pisał te dziwne SMS-y do ich matki. Łukasz tymczasem zaczął mówić, ale jego opowieść znacznie różniła się od tej pierwotnej. Tym razem wyznał, że owszem, doszło do porwania, ale na wyraźne życzenie Chloe, bo dziewczyna chciała zostać uprowadzona. to ona wymyśliła spisek, który zakładał wyłudzenie 300 tysięcy euro od rodziny, menadżera bądź bogatych kolegów, w zamian za to, że nie zostanie sprzedana do Arabii Saudyjskiej. W istocie jednak wcale nie chodziło jej o pieniądze. Chciała zyskać sławę. Była obok, gdy pisałem ze swojego komputera wiadomość do jej agenta z żądaniem okupu. Mówił, a śledczy mieli coraz twardszy orzech do zgryzienia. O ile na początku nie mieli żadnych wątpliwości co do tego, że Brytyjka mówiła prawdę. W końcu zawsze, gdy przywoływała trudne wspomnienia, bardzo płakała. Opowiadała o wszystkim ze szczegółami. Mówiła o emocjach. Teraz zachodzili w głowę, komu wierzyć. Co ciekawe, świadkowie, których policjanci przesłuchiwali w międzyczasie, zdawali się potwierdzać wersję porywacza. Ich zdaniem dziewczyna, wbrew temu co mówi, wcale nie obawiała się sprawcy i z tego co zauważyli, doskonale czuła się w jego towarzystwie. Nie była zamknięta. Wychodziła z domu i przebywała w miejscach publicznych. Widzieliśmy ją w miasteczku nieraz. Była uśmiechnięta, radosna i zachowywała się tak, jakby przebywała tu z własnej woli. Mówili. Jeden z mieszkańców wyznał, że któregoś razu spotkał ich w barze. Siedzieli bardzo blisko siebie, uśmiechali się, żartowali i dobrze się bawili. Jego słowa potwierdziło również nagranie z lokalnego centrum handlowego, na którym dokładnie widać, że Łukasz i Chloe zachowują się jak zakochana para. Idą trzymając się za ręce, kupują razem buty dla dziewczyny, a następnie znikają w pizzerii, by zjeść obiad. Gdy modelka została o to zdarzenie zapytana i skonfrontowana z nagraniem, wydawała się być głęboko urażona i dotknięta. Uznała, że jej zachowanie było częścią gry, że wcale nie czuła się przy porywaczu swobodnie, a jedynie tę swobodę udawała. Był przecież jej jedyną szansą na uwolnienie, a ona była przekonana, że ściga ją rumuński gang. Gdyby próbowała zwrócić na siebie uwagę przechodniów, przekonywała. Próbowała przywołać ich wzrokiem, jakoś zagadać, przekazać jakąś wiadomość szyfrem. Szybko zorientowałby się, że tylko go zwodzi, a to mogłoby go rozzłościć. Dlaczego miałabym mieć dystans do mężczyzny, który zaczął coś do mnie czuć, a ja właśnie tego potrzebowałam, aby się uwolnić? Mówiła w wywiadzie dla włoskiej gazety Corriere. Całkowicie polegałam na tym człowieku. Do tego stopnia, że kiedy w dniu uwolnienia chciał mnie zostawić 20 minut od konsulatu, bym resztę trasy pokonała sama, nie mogłam znieść myśli o rozstaniu z nim. Bałam się, że w tym czasie dopadną mnie członkowie Black Death. Skąd mogłam wiedzieć, że ta grupa nie istnieje? Wyjaśnienia te, choć przekonały policję, nie przekonały opinii publicznej. Zaraz po upublicznieniu nowej hipotezy w mediach, Instagram Chloe zasypały komentarze. I to już niekoniecznie te współczujące i wspierające, jakich nie brakowało na początku. Nazywano ją kłamczuchą. Zarzucano, że wymyśliła całą tę łzawą historyjkę dla sławy, dla pieniędzy i followersów na Instagramie. Wypisywano, że zapewne sądziła, że gdy jej opowieść obiegnie media, wszyscy będą prosili ją o wywiady. Zapraszali do śniadaniówek, pisali o niej w gazetach. Będzie pojawiać się na rozkładówkach, okładkach, co notabene też się stało. Pisano, że dzięki tej bezczelnej zagrywce, która zagrała na emocjach tłumów, liczba jej obserwujących wzrosła, co przełożyło się na morze intratnych współprac. W oczyszczeniu imienia nie pomogło nawet oświadczenie Chloe, że jej wersję wydarzeń bez żadnych zastrzeżeń poparła prokuratura, że porwanie było prawdziwe, ona była prawdziwą zakładniczką, a Łukasz kłamie, bo chce obniżyć swój wyrok. Obraźliwych komentarzy i tak z każdym dniem przybywało. Internauci snuli domysły, przypuszczenia, a dziewczyna, w co akurat nie trudno uwierzyć, nie potrafiła sobie z tym wszystkim poradzić. Nie nadążała już z tymi wyjaśnieniami. Miała dość tłumaczenia widzom, że oczyszczono ją z jakichkolwiek podejrzeń. Że nie brała udziału w zaaranżowaniu swojego porwania. Że nie znała Łukasza wcześniej. Że nie wie, dlaczego jej to zrobił. Że dla niej to on jest zwykłym szaleńcem i psycholem. Że wcale nie była w nim zakochana. tylko grała w jego grę, by przeżyć. Dlatego ostatecznie zamknęła swoje konto na Instagramie, czym odebrała sobie jedno z głównych źródeł dochodów. Zachowania dziewczyny w stosunku do Łukasza nie mógł zrozumieć także Piers Morgan, znany brytyjski dziennikarz. Dlaczego okłamałaś policję w tak ważnej sprawie? Pamiętasz, że jak zapytano cię o twoje buty, powiedziałaś, że miałaś je od dawna, a tak naprawdę kupił ci je porywacz w czwartym dniu. Chodzenie na zakupy i kupowanie nowych butów z rzekomym porywaczem jest dziwne. Sama przyznaj. Przesiadywanie w barze na śniadaniu też. Jeśli zamierzasz udzielać wywiadów w mediach, w których płacą ci duże pieniądze, a poza tym piszesz książkę, która sprzeda się za tysiące funtów, zanim w ogóle dojdzie do procesu, to myślę, że mamy prawo zadawać ci trudne pytania. Wszystko wyjdzie na jaw, skwitowała wtedy dyplomatycznie, przewracając oczami. Nie okłamałam policji. Po prostu zapomniałam im o tym powiedzieć. Byłam zmęczona. Przesłuchiwali mnie 13 godzin. Chloe istotnie napisała książkę. By obudzić trudne wspomnienia i jak najdokładniej opisać to, co przeżyła, wynajęła nawet podobne studio do tego, w którym ją odurzono. I na kilka godzin zamknęła się w nim sam na sam ze swoim nowym agentem. Twierdzi jednak, że nie zrobiła tego dla pieniędzy. Chciała po prostu opowiedzieć wszystkim, jak było naprawdę. Opowiedzieć swoją historię bez udziału mediów, które jej zdaniem manipulowały faktami i to one w efekcie doprowadziły do nagonki na jej osobę. Tymczasem śledztwo w sprawie Łukasza i Michała trwało. Dzięki pracy specjalistów na jaw wyszły wówczas treści skasowanych przez starszego z braci e-maili, które mężczyźni wymieniali ze sobą w trakcie porwania. Michał pisał: pamiętaj, że udajemy dobrych porywaczy. Kup jej pizzę. Zjedz ją razem z nią. Bądź jej przyjacielem. Potem powiedz, że sprzedasz ją w darknecie jako niewolnicę. Ale jeśli zapłaci okup w wysokości 300 tysięcy euro, to puścisz ją wolno. Inny e-mail brzmiał: powiedziałeś jej już, jak to działa w tabloidowej Wielkiej Brytanii? A mianowicie, że jak zapłaci okup, a my wypuścimy ją na wolność, to bardzo szybko jej się te pieniądze zwrócą, bo zarobi na wywiadach i okładkach, i to znacznie więcej. Na tej podstawie śledczy szybko ustalili prawdopodobny przebieg zdarzeń. 11 lipca 2017 roku, w dniu, w którym miała odbyć się sesja zdjęciowa, bracia podali Chloe ketaminę, czyli silny środek uspokajający, po którym poczuła się senna i nie miała siły się bronić. Następnie wsadzili ją do czarnej torby, zapakowali do bagażnika samochodu i przewieźli na farmę. Tam wysłali wiadomość do jej menadżera, rodziny i trzech bogatych kolegów. W tym samym czasie przygotowywali już w darknecie aukcję, opiewającą na 300 tysięcy euro w bitcoinach. Nie otrzymując okupu, dwa dni później wysłali wiadomość z informacją o porwaniu modelki także do największych brytyjskich gazet: Daily Mirror, The Sun i programu Channel 4. Do maili załączyli zdjęcie, na którym Chloe leży nieprzytomna na podłodze. Podpisali je na sprzedaż przez rosyjską mafię. Choć na prośbę policji żadna z gazet nie puściła tego dalej, to właśnie wtedy do porywaczy zgłosił się jeden z zamożnych kolegów 20-latki. Zaproponował im 200 tysięcy euro w zamian za jej wolność, ale z nieznanych przyczyn mężczyźni mu odmówili. Michał wrócił wtedy do Anglii, a Łukasz wczesnym rankiem 17 lipca 2017 roku zawiózł dziewczynę do konsulatu Wielkiej Brytanii w Mediolanie. Proces Łukasza rozpoczął się w czerwcu 2018 roku i wzbudził wiele kontrowersji. Mężczyzna bowiem już po raz kolejny całkowicie zmienił swoją wersję wydarzeń. O ile wcześniej próbował przekonać wszystkich, że działał na zlecenie rumuńskiej organizacji, potem, że Chloe upozorowała porwanie, by zdobyć rozgłos, tak teraz przyznał, że porwał Chloe, bo był w niej zakochany. Wcale nie interesował go okup. Miał gdzieś pieniądze. Chciał jej tak po prostu pomóc. Wyznał, że kiedyś w przeszłości udało mu się ją spotkać i z miejsca się w niej zakochał. a od tamtej chwili nie myślał już właściwie o niczym innym, jak tylko o tym, by się do niej zbliżyć. Śledził ją w internecie. Próbował jakoś się z nią zapoznać, ale gdy po 2 latach usilnych starań o to, by go zauważyła, modelka wciąż nie miała pojęcia o jego istnieniu. Stwierdził, że zdobędzie jej sympatię inaczej. Oglądając film By Any Means, który miał swoją premierę na kilka tygodni przed zdarzeniem, wpadł na pomysł, że pomoże Chloe w jej karierze, wywołując skandal. By zrozumieć, o co mu chodziło, musimy powiedzieć kilka słów o fabule tego filmu. Zgodnie z tym, co piszą o nim na Filmwebie, produkcja opowiada historię mężczyzny, który porywa mało znaną celebrytkę dla okupu. Robi to jednak nie z chciwości, a dlatego, że jest postawiony pod ścianą. Jego matka jest śmiertelnie chora, a on potrzebuje pieniędzy na leczenie. Okazuje się jednak, że dziewczyna wykorzystuje całą tę sytuację, by zdobyć rozgłos. Po seansie Łukasz uznał, że koniecznie musi ten scenariusz wcielić w życie. Jak zapewne się domyślacie, nie zamierzał jednak robić tego sam. Dlatego skontaktował się ze swoim bratem. Gdy ten się zgodził, napisał do agenta Chloe wiadomość, w której podał się za zauroczonego urodą dziewczyny włoskiego fotografa imieniem Andre, który pragnie zaprosić ją na sesję zdjęciową do Mediolanu i jest w stanie zapłacić za nią 1200 funtów z góry. Kiedy modelka przyleciała na spotkanie, od razu przeszedł do rzeczy. Powiedział, że wie, że od jakiegoś czasu mierzy się z problemami finansowymi, ale właśnie znalazł sposób na to, jak im zaradzić. Opowiedział jej o sfingowaniu porwania, o korzyściach, jakie z niego wyniesie. Pokazał jej nawet film By Any Means, a ona była tym wszystkim zachwycona. Do tego stopnia, że dobrowolnie udała się z nim na farmę, a potem wymyśliła treść wiadomości z żądaniem okupu. Byłem zakochany i miałem nadzieję, że kiedy jej sława nabierze rozpędu, odpłaci mi się uczuciami i podzielimy się pieniędzmi, mówił. Podczas gdy obecni na sali ludzie słuchali tego wszystkiego z szeroko otwartymi oczami, prokurator nie dał się zwieść i nie uwierzył w ani jedno jego słowo. Uznał, że Łukasz kłamie, mówiąc, że dziewczyna brała udział w spisku, a to z prostego powodu. Po pierwsze, znalezione w mieszkaniu Łukasza kajdanki miały na sobie DNA Chloe. Po drugie, na jej ramieniu znajdował się świeży ślad po igle, a badania potwierdziły obecność w ciele ketaminy. Po trzecie, w bagażniku Volvo, którym 9 lipca Michał przyjechał z Polski do Mediolanu, a potem wrócił nim do Anglii, znaleziono jej włosy. Gdyby było więc zatem tak, jak mówił oskarżony, dziewczyna musiałaby pozwolić założyć sobie kajdanki, zgodzić się na podanie leków, a następnie na jazdę w bagażniku, a nie normalnie na siedzeniu. Kolejnymi dowodami przeciwko braciom były wiadomości, jakie ze sobą wymieniali i historie wyszukiwania w internecie. Otóż okazało się, że na kilka dni przed zdarzeniem mężczyźni szukali informacji o Chloe, fałszywych dowodów tożsamości, kominiarek i ogromnej czarnej torby. Wiesz, do czego ma służyć, więc wiesz, że musi być bardzo duża, pisał Łukasz do Michała, upewniając się, że torba, którą zorganizuje, pomieści dorosłą kobietę. A potem dodał: dokładnie wyczyść bagażnik, żeby nie było tam jej włosów. Zdaniem prokuratora, modelka została uprowadzona naprawdę. Od samego początku była przekonana, że grozi jej prawdziwe niebezpieczeństwo. Dlatego robiła wszystko, co chcieli. Tym bardziej, że Łukasz, na wyraźne polecenie brata, przedstawił się jako członek grupy przestępczej, który, jeśli nie będzie w stanie zapłacić mu 300 tysięcy euro, sprzeda ją do Arabii Saudyjskiej. Jak pokazała przyszłość, mężczyźni jednak wcale nie zamierzali tego robić, bo gdy nie dostali okupu, zamiast ją sprzedać, wypuścili na wolność. A właściwie Łukasz to zrobił, bo najwyraźniej przyświecały mu inne cele niż bratu. Michał zapewne chciał po prostu pieniędzy. Świadczą o tym wiadomości, w których nakazywał bratu, by udawał jej przyjaciela, by przekonał ją do tego, by zapłaciła, bo przecież i tak zarobi później na swojej historii. Łukasz planował natomiast zrealizować swoją chorą fantazję o kobiecie, w której się zakochał. Mógł przecież wybrać każdą inną celebrytkę, a wybrał akurat ją. Chciał ją przestraszyć, a w efekcie zmusić do tego, by okazywała mu czułość, jakiej pragnął, mówił prokurator. Chciałby go polubiła, by spędzała z nim czas, bo wiedział, że w realnym życiu nie ma na to żadnych szans. Gdy poczuł, że dziewczyna zaczęła odwzajemniać jego uczucia, postanowił ją uwolnić. Tym bardziej, że przecież zasugerowała mu, że w przyszłości coś może między nimi być. Zdaniem prokuratury zdecydował się na taki krok, bo sądził, że gdy dziewczyna zobaczy w nim dobrego, współczującego człowieka, który dla niej odrzuca wielkie pieniądze, jeszcze bardziej się w nim zakocha. 2 lata temu wysłał mi zaproszenie do znajomych na Facebooku. To znaczy, że miał na moim punkcie jakąś obsesję. Śledził mnie od dawna, mówiła zrozpaczona Chloe w jednym z wywiadów. Przyjęłam, bo byłam naiwna i zdawało mi się, że im więcej mam znajomych, nawet tych nieprawdziwych, tym bardziej będę sławna. Gdy byliśmy w zamknięciu, mówił, że widzieliśmy się już wcześniej, że spotkaliśmy się w kwietniu 2017 roku w Paryżu, że wtedy też podał się za fotografa o imieniu André. Zapłacił mojej agencji 800 funtów zaliczki z góry i miał mnie uprowadzić na żądanie gangu. Ale nie zrobił tego, bo wiedział, że mam dziecko. Pamiętam to wydarzenie, mówiła Chloe. Rzeczywiście fotograf o takim samym imieniu zaprosił mnie wtedy na sesję do Paryża, ale w ostatniej chwili ją odwołał, bo stwierdził, że skradziono mu sprzęt. Przyjechał mnie przeprosić i dał mi pieniądze na taksówkę. Nie poznałam go pewnie dlatego, że wtedy nosił okulary przeciwsłoneczne. 11 czerwca 2018 roku Łukasz został skazany na 16 lat i 9 miesięcy, a taki sam wyrok otrzymał później jego brat. Oba wyroki po apelacji w 2020 roku znacznie skrócono. Łukasza do 12 lat i 6 miesięcy, a Michała do 5 lat i 8 miesięcy. Stało się tak dlatego, że zarzut z porwania w celu wymuszenia zmieniono na zwykłe porwanie. Prawnikom mężczyzn udało się bowiem udowodnić, że nie działali z chęci zysku, że Michał pomagał zakochanemu bratu dlatego, że wierzył w jego dobre intencje, a nie dlatego, że chciał pieniędzy z okupu. Wyrok Łukasza pozostał wyższy, jako że to on był rzeczywistym sprawcą i motorem działań. Uznano, że jest narcyzem, fantastą i patologicznym kłamcą, który od dłuższego czasu miał fioła na punkcie Brytyjki. Porwał, bo chciał się do niej zbliżyć. Chciał, by obdarzyła go sympatią za to, że ostatecznie zrezygnował z okupu i sprzedania jej na aukcji, gdy tylko usłyszał o tym, że jest matką. Myślał, że jeśli okaże jej dobroć w tak trudnej sytuacji, kobieta go pokocha. Bardzo mu na tym zależało, jako że z tego, co ustalono, zainwestował w akcję co najmniej 10 tysięcy euro na samochód, maski, ubrania i buty dla Chloe, a także na opłacenie podróży i wynajęcie farmy. Chloe nie pojawiła się na procesie w Mediolanie i tak naprawdę nie musiała tego robić. Sąd przychylił się bowiem do jej prośby o to, by nie musiała patrzeć więcej w oczy sprawcy. Do dziś sprawa 20-letniej Brytyjki wzbudza wiele kontrowersji. Choć oczyszczono ją z zarzutów, niektórzy wciąż są zdania, że dziewczyna wszystko sfingowała. Że Łukasz i jego brat byli tylko pionkami w grze. Że od początku o wszystkim wiedziała. Że planowała z nimi każdy szczegół. Ludzie, którzy 17 lipca 2017 roku przebywali w okolicy brytyjskiego konsulatu w Mediolanie i widzieli ją tamtego dnia, mówili, że nawet wtedy nie zachowywała się tak jak przestraszona kobieta, która właśnie została wypuszczona na wolność. Nie widać było po niej, że właśnie przeżyła piekło. Że przez ostatnie dni drżała o swoje życie, walcząc o każdy kolejny dzień. Gdy czekali na otwarcie konsulatu, poszli do kawiarni. A tam śmiali się i żartowali, mówili. Chloe powiedziała mi, że choć była wystraszona, robiła wszystko, czego od niej oczekiwał, bo bała się, że się rozmyśli i jednak jej nie wypuści. Uważam, że była bardzo odważna. Sądziła, że wokół niej są ludzie gangu, a on ją chroni, mówił później jej prawnik. Wątpliwości wzbudzało także zachowanie dziewczyny w kolejnych dniach. Kiedy oprowadzała policjantów po studiu, z którego ją uprowadzono, nie okazywała żadnych emocji. Mówiła wolno, rzeczowo i spokojnie. Ani razu nie uroniła łzy, a przebywanie w lokalu nie wzbudzało w niej żadnego lęku. Angielka równie spokojnie zachowywała się także później. Gdy po 3 tygodniach wróciła do swojego kraju, ochoczo występowała w telewizji i udzielała wywiadów. Ten, który wzbudził najwięcej kontrowersji, miał miejsce w jej rodzinnym ogrodzie. Chloe miała na sobie wtedy skąpe szorty i bluzkę na ramionczkach, co już na wstępie nie spodobało się niektórym. Podczas wywiadu stale się uśmiechała, bawiła się z psem, wyglądała na szczęśliwą. A potem beznamiętnie czytała z kartki opowieść o tym, co ją spotkało. Bałam się o swoje życie. Sekunda po sekundzie, minuta po minucie, godzina po godzinie. Mówiła, trzymając w ręku mikrofon. To śmieszne, że mimo skazania sprawców, ludzie wciąż we mnie wątpią, a najwięcej krytyki płynie ze strony kobiet. Mówiła z żalem dla BBC. Ludzie oczekują, że cały czas będę płakać, odcinać się od świata, stronić od kamer, ale to nie pomoże mi dojść do siebie. Jestem modelką, lubię kamery i aparaty. Przez kolejny rok dużo podróżowała po świecie. Odwiedziła Mediolan, Nowy Jork, 3-krotnie Los Angeles, Miami, Vegas, Dubaj i Malediwy, bo to właśnie stamtąd przychodziły prośby o wywiady. Podróżowałam, bo chciałam o tym wszystkim zapomnieć, mówiła, gdy ją o to pytano. Nie mniejsze kontrowersje niż porwanie i relacja z porywaczem przez długi czas wzbudzał też kolega, który chciał zapłacić za nią okup w wysokości 200 tysięcy funtów. Okazało się, że był nim 57-letni Rory McCarthy, bankier inwestycyjny i zarazem jeden z jej rzekomych kochanków. Jesteśmy tylko przyjaciółmi, zaprzeczyła jednak temu Chloe. Znamy się od 3 lat i nie rozmawialiśmy ze sobą, kiedy mnie porwano. Pokłóciliśmy się. Byłam zaskoczona, że zaoferował pieniądze. To było naprawdę słodkie. Mimo, że Chloe bez wahania godzi się na różnego rodzaju wywiady, na skąpe sesje zdjęciowe, napisała o swojej traumie książkę i planuje film, a korzystając z szumu medialnego, jaki się wokół niej pojawił, w 2018 roku wystąpiła w brytyjskim Big Brotherze w edycji dla gwiazd, gdzie fałszywie utrzymywała, że jej były partner zostawił ją samą z dzieckiem w ciąży. Twierdzi, że wciąż dręczą ją koszmary, że przez wiele miesięcy nie mogła spać. Bała się każdego szmeru i każdego dźwięku. Gdy widziałam go po raz ostatni w sądzie, zrobiło mi się go żal, bo myślałam, że uratował mnie z rąk przestępców. Ale teraz znam prawdę. Gdybym teraz go zobaczyła, zapytałabym po prostu dlaczego. Dlaczego mi to zrobił? Dlaczego zadał sobie tyle trudu?
Wokół mnie był czarny, gumowaty materiał. Zdałam sobie sprawę, że jestem w torbie. Mój umysł skupił się na małej dziurze przede mną. Byłam całkowicie pochłonięta próbą przeciągnięcia rąk przez tę szczelinę, abym mogła oddychać. Kiedy w końcu odpięłam zamek błyskawiczny, zrobiło mi się lżej i zdałam sobie sprawę, że jestem w bagażniku jadącego samochodu. Co się dzieje? Zapytałam, gdy samochód się zatrzymał i ktoś otworzył bagażnik. Gdzie ja jestem? Nic ci się nie stanie, nie martw się, powiedział łamaną angielszczyzną z akcentem. Zapytałam, dokąd jedziemy? Ale zachowywał się tak, jakby nie wiedział. Fragment książki Chloe Eiling, Kidnapped, The Untold Story of My Abduction.
Dziękuję za wysłuchanie tej przedziwnej i szokującej historii. Dziękuję za wszystkie łapki w górę i komentarze, które naprawdę wiele dla mnie znaczą. Z całego serca dziękuję też moim cudownym patronom, którzy mnie wspierają i pomagają w rozwoju tego kanału. Na koniec chciałbym zadać wam jeszcze pytanie. Wierzycie w wersję Chloe? Myślicie, że naprawdę została porwana? Czy tylko wykorzystała miłość jednego z mężczyzn, by zyskać sławę, którą istotnie po wszystkim zdobyła? Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.